Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego i świętujemy go w naszym studiu z profesor Magdaleną Stecią. I zapowiedziałam, że poznamy werdykt co do pisowni słowa Facebook. Czy możemy spolszczyć, czy nie?
No właśnie. Miał być werdykt, a werdyktu nie będzie. To chyba nie jest jeszcze ten moment, gdy można jakiś werdykt przedstawiać, dlatego że pisownia tego wyrazu, tej nazwy własnej, właściwie jeszcze nie jest ustabilizowana, bo z pewnością w polszczyźnie tej oficjalnej, we wszelkich dokumentach, czy w publikacjach prasowych, powinniśmy raczej używać formy oryginalnej, zgodnie z angielską pisownią zapisanej. Natomiast wydaje mi się, że upowszechnia się już polski zapis, czyli przez FEIS i tak dalej, czyli Facebook zapisywany po polsku. I w tym oczywiście także nie ma nic złego, natomiast nie wydaje mi się, żeby ta pisownia została już skodyfikowana, czyli nie ma jasnego zalecenia, piszmy po polsku, tak jak w przypadku DJ-a na przykład, którego powinniśmy raczej zapisywać jako dy i dy, ży i tak dalej, czy innych tego typu nowych zapożyczeń. Facebook to jest jednak zapożyczenie najnowsze, i w ostatnim słowniku poprawnej polszczyzny wydaje mi się, choć zaskoczyło mnie to pytanie, a nie znam całego słownika na pamięć, wydaje mi się, że jednak chociaż tego rozstrzygnięcia nie ma.
Jeszcze a propos Facebooka właśnie, bo pojawiają się takie ciekawe dość inicjatywy, ciekawe profile na tym portalu, skoro już ten Facebook został tu przywołany. Na przykład przecinki w niewłaściwych miejscach. To jest profil, który wyśmiewa błędne użycie przecinków. Język polski potrzebuje iścia. To jest ciekawy profil. To podobno profesor Mirosław Bańko powiedział, że słownikarze nie lubią iścia. Mamy wejście, przyjście, dojście, ale iście jest błędem. Miron Białoszewski pisał o iściu. Proponuje założyć iściu stronę na Facebooku i w ten sposób sprawdzić, ilu ma sympatyków. No i cię rzuciłam okiem, 400 fanów już ma ten profil, więc
no to jest właśnie ta kreatywność, która jest nam potrzebna.
Pojawia się też profil z kolei, no właśnie, nie związany z twórczością, ale z takim śledzeniem, wytykaniem błędów. Nazywa się tautologiczno-pleonazmowy patrol. Więc jeszcze coś takiego. I nagłówki nie do ogarnięcia. To jest z kolei strona pod tytułem Medialny Wietnam. 30 tysięcy osób kliknęło. Lubię to. I autorzy tej strony wyśmiewają między innymi językowe błędy dziennikarzy. I chciałam zapytać panią profesor, czy właśnie taka ironia, cynizm, czy to są dobre narzędzia walki o poprawność językową?
Myślę, że tak, aczkolwiek muszę powiedzieć, znaczy to jest taka forma upowszechniania poprawnej polszczyzny, która ma bardzo długą tradycję. Właściwie od momentu, gdy rozpoczęła się taka świadoma refleksja nad polszczyzną, to był taki główny front. To znaczy wielu miłośników języka polskiego wydawało książki, najróżniejsze poradniki, w których piętnowało się błędy. Powstała nawet taka nazwa odpowiednia dla tej dziedziny, która
śmiewologia.
Nie, lapsologia. Taki nurt lapsologiczny w kulturze języka, w uprawianiu właśnie kultury języka. Współcześnie od tego nurtu raczej się odchodzi, dlatego że wydaje się, że nie jest to forma upowszechniania polszczyzny zbyt skuteczna. Piętnując błędy, nie uczymy jednocześnie poprawnego używania języka polskiego. Wydaje się, że lepiej jest na podstawie jakichś właśnie usterek językowych pokazywać poprawne formy i ogólniejsze regulacje i zjawiska językowe. To przynosi lepszy efekt. Natomiast jeśli będziemy kogoś właśnie wyśmiewać, piętnować, stygmatyzować, to raczej może to przynieść odwrotny skutek, to znaczy zamknięcie się we własnej skorupie jakby i używanie języka w sposób bardzo ostrożny, oszczędny, właśnie bez jakiejś takiej swobody, która wyzwala przecież także ciekawość językową. Więc te inicjatywy, o których pani redaktor mówiła, facebookowe, są bardzo interesujące i zdaję sobie sprawę z tego, że na portalu tego typu trzeba jakoś na siebie zwrócić uwagę. A to jest doskonały sposób wytknąć błędy innym, prawda? I trochę właśnie ironicznie się do nich odnieść. Ale w takiej, powiedzmy, poważniejszej działalności kulturalno-językowej to stawiałabym jednak raczej na upowszechnianie wzorców pozytywnych, a nie jakby wytykanie błędów.
Ja jeszcze muszę tutaj wtrącić, bo tu zareklamowałam kilka innych profili na Facebooku, to przy okazji zareklamuję nasz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. A dyrektorkę tego instytutu zaraz usłyszymy właśnie w konwencji takiej poważniejszej niż obśmiewanie błędów językowych. Profesor Marzanna Uździcka komentuje jakość języka dziennikarzy. Posłuchajcie.
Obserwując to, co się w mediach teraz dzieje, cały czas mówi się tutaj o niskiej kulturze języka, ale ja bym potraktowała to wszystko bardzo spokojnie, bo co do mowy żywej, tak, jeśli tak można powiedzieć, to nie jest tak źle, jak się mówi. To w tych programach takich ogólnopolskich ten język jest całkiem przyzwoity, naprawdę. No, zdarzają się różnego rodzaju błędy, czasami zbyt dużo potocyzmów, czasami jakiś kolokwializm się znajdzie. To się pewnie wiąże z pewnych emocji, które występują na przykład, kiedy mamy do czynienia z wywiadami, prawda, albo z jakąś tam poranną, śniadaniową telewizją. Natomiast niewątpliwie można by powiedzieć, że nie wiem, czy warto użyć takiego słowa, skandaliczna jest ta forma pisana. Wystarczy spojrzeć na wszystkie informacje, które są takimi podpisami pod różnego rodzaju programami. Już o interpunkcji to nawet nie chcę mówić, bo właściwie przestaje interpunkcja istnieć, ale również formy zapisu liczebników, formy zapisu nazw własnych, bo ja rozumiem, że jeśli jest taka konwencja, że wszystko piszemy małymi literami, imiona, nazwiska, można wprowadzić taką konwencję w programach, które nie mają charakteru ogólnego, czyli kształtują język z pozycji języka oficjalnego. Czyli są to jakieś programy młodzieżowe, gdzieś jakaś konwencja, sposób zabawy językiem, bo takie formy musimy dopuścić. Natomiast ta sfera języka pisanego jest, nie wiem jak to powiedzieć, w takim opłakanym stanie. I bardzo nam zależy na tym, żeby nasi absolwenci umieli sobie z tym radzić.
Nie miecz, nie tarcza bronią języka, lecz arcydzieło. Taka norwidowska sentencja. Czy dzisiaj aktualna, czy nie? Książka może wybronić język?
To zależy, przed czym język ma bronić ta książka.
Przed niepoprawnością, przed jakimiś wtrętami.
Niedobrą osobę pani dzisiaj zaprosiła do takiej rozmowy, dlatego że ja rzeczywiście mam taki stosunek bardzo liberalny do języka, także języka, a może przede wszystkim języka polskiego, z którym czuję się ściśle związana, bo przecież język buduje naszą tożsamość. Natomiast współczesna literatura mnie fascynuje i gdy na przykład tacy puryści czy konserwatyści językowi mówią, że Dorota Masłowska i jej twórczość to jest zagłada języka polskiego, to ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Bo rzeczywiście jest dzisiaj tak, że wielcy pisarze, utalentowani pisarze nie są jednocześnie autorytetami w używaniu poprawnej polszczyzny. Nie są jednocześnie autorytetami językowymi. Tak bywało wcześniej. Że Romski był niewątpliwie takim autorytetem językowym. Wcześniej oczywiście Mickiewicz, już nie mówiąc o Kochanowskim, który właściwie te standardy dotyczące polszczyzny w swojej poezji tworzył, a na pewno upowszechniał. Dziś już status pisarzy aż tak wysoki nie jest. To wynika także z tego, że inną rolę współcześnie literatura spełnia i też w innym kierunku się rozwija. To nie ma być tylko literatura, to nie ma być tylko estetyka, prawda? To nie ma być tylko piękno, myśli, mowy, wyrażenia, ale to ma być także jakiś komentarz do współczesności. To ma być także ukazywanie człowieka, jego dylematów w każdej dziedzinie jego życia. I w związku z tym także język nie może być przeestetyzowany, szczególnie piękny. No trudno jest jakieś takie najzwyczajniej w świecie brzydkie elementy naszej rzeczywistości opisywać pięknym językiem. Bo to byłoby paradoksalne, to nie odpowiadałoby jakby sobie wzajem. Więc wydaje mi się, że oczywiście literatura jest bardzo ważna i jest niewątpliwym wsparciem dla języka, natomiast nie można od niej oczekiwać tego, że będzie jak gdyby język kierować ku jakby wzniosłości, że będzie posługiwać się wyłącznie językiem stricte poprawnym, normatywnym, estetycznym i tak dalej, i tak dalej.
Tutaj padły takie nazwiska wielkie, nazwiska Mickiewicz, Kochanowski, Żeromski, ale wydaje mi się, że o wiele ciekawiej czyta się Leśmiana chociażby, Tuwima, Mirona Białoszewskiego, który nie każdy go lubi, nie każdy pewnie powie, rozumiem, wiem,
bo to
o co
są
mu chodzi.
Ci eksperymentatorzy,
właśnie,
to są ci,
to
którzy się bawią
twórcze.
Językiem. Tak, to jest bardzo twórcze.
A czy są współcześni autorzy, których pani profesor wskazałaby jako takie osoby, czy po prostu poleciłaby pani studentom i uczniom do czytania, żeby zobaczyli, jak ogromne są możliwości języka polskiego?
Ja się na poezji bardzo mało znam.
Może
prawdę mówiąc,
proza.
Też literatury nie wykładam, więc tutaj nie chciałabym zabierać głosu jako
ale
ekspertka,
tak?
Ale właśnie jako miłośniczka literatury polskiej po prostu. Wydaje mi się, że Masłowska jest nazwiskiem niewątpliwie ważnym, którego nie można pominąć. Jej zmysł taki obserwatorski, ale też umiejętności, wręcz powiedziałabym mistrzostwo w stylizowaniu języka polskiego są moim zdaniem nie do odparcia. To są argumenty nie do odparcia. Tak po prostu jest. Nawet jeśli niektórym ten język jej powieści nie odpowiada. Jest znakomita, to jest znakomita literatura. Nie tylko dla młodych, choć opisująca rzeczywiście świat współczesnej młodzieży bądź młodego człowieka. Kultu młodości także. Ale wydaje mi się, że mamy współcześnie do czynienia z odrodzeniem wielkiej prozy. I to jest dopiero właśnie teren, na którym można obserwować piękno polskiego zdania, wyrażania myśli nie w słowach, ale w większych jednostkach. Tutaj wymieniłabym ostatnią znakomitą książkę Twardocha, Morfina. Wymieniłabym tu oczywiście, fraza Pilchowska jest już doskonale znana, niektórzy nawet potrafią mówić Pilchem, bo on jest tak rozpoznawalny, ale to wynika właśnie z tego, że on ma znakomicie opanowaną polską składnię, z interpunkcją, o której mówiła pani profesor Marzanna Uździcka. Czyli potrafi zawiłe myśli prezentować w taki sposób, że są one zrozumiałe, ale jednocześnie są piękne w sposobie wyrażenia. Nie można zapominać o Pawle Hillem, z młodszych autorów, autor Lali. Jacek Denel.
Tak. To i w jest poezji, także, i w prozie tu w tym przypadku.
Tak, tak. Mhm. Ale w prozie właśnie ta umiejętność budowania zdań i pewnych obrazów, czy to poetyckich, czy bardziej prozatorskich, właśnie z pomocą pięknego języka jest obezwładniająca. Więc Joanna Bator, ostatnio laureatka literackiej nagrody Nike, to także przecież znakomita powieściopisarka, która się polszczyzną świetnie posługuje. Myślę, że może nawet służyć za wzór. Ale także śledzi te współczesne trendy językowe i nie tylko językowe.
Obśmiała jeszcze, przepraszam, że wejdę w słowo jeszcze w ciemno prawie noc, w tej książce nagrodzonej Nike, są części tej książki poświęcone bluzgom tak zwanym internetowym. To jest też ciekawe, że ona świadomie wytyka i wyśmiewa ten nasz język polski internetowy. To zupełnie inne zagadnienie, ale też
to
możemy
prawda.
Być jej za to wdzięczni.
Tym, że właśnie tak trudno jest teraz mówić wyłącznie o języku, bo przecież nasze zachowania komunikacyjne się zmieniają i w związku z tym także ten język. No trudno sobie znowu wyobrazić, żeby język polski obsługiwał wyłącznie czy to oficjalną, czy taką formalną, czy familijną polszczyznę. On obsługuje także polszczyznę publiczną, polemiczną, czy też ten język hejterski, jak to się znowu z angielska mówi, który jest obecny na różnych forach i w komentarzach internetowych.
No właśnie, tu pani profesor nawiązała do sfery publicznej, a do twórców prozy jeszcze Olgę Tokarczuk bym dorzuciła. Koniecznie. I Stasiuka, jeśli można. A jeśli
jeszcze
chodzi
kilku
o sferę
publiczną,
tak, Gretkowską. Kogo z polityków czy z osób publicznych słucha pani profesor z przyjemnością?
Jest znowu takie pytanie, które zaskakuje i bardzo trudno jest pozbierać myśli tak szybko. Ale ja z wielką przyjemnością na przykład słucham naszego premiera Donalda Tuska, którego sposób wysłowienia jest niewątpliwie bardzo potoczysty i poprawny, choć ma to swoje takie frykatywne ry, prawda, które jednak moim zdaniem dodaje tylko uroku jego wypowiedziom, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że inni mogą mieć do tego inny stosunek. Wydaje mi się również, że barwną polszczyzną posługuje się Janusz Palikot i jemu także nie wytykałabym błędów, bo popełnia je moim zdaniem dość rzadko. Oczywiście przez to, że ma takie, a nie inne poglądy polityczne, jest osobą kontrowersyjną. Także w języku ta kontrowersyjność, w jego języku ta kontrowersyjność jest obecna, bo potrafi takie wahania stylistyczne stosować. To znaczy w języku oficjalnym używać słów potocznych, prawda? Ale one zwracają na siebie uwagę i zyskuje na tym wyrazistość jego wypowiedzi. Powiedziałabym też, że jest kilku bardzo dobrych mówców, oratorów po prawej stronie polskiej sceny politycznej. To są też takie osoby, które szczególnie dbają o polszczyznę jako dobro narodowe, więc wcale nie dziwi to, że dobrze się nią posługują. Wśród tych osób wymieniłabym na przykład Jarosława Gowina, który nie tylko w piśmie posługuje się piękną polszczyzną, ale przede wszystkim w mowie, bo mówi dość wolno, z pięknym tembrem głosu, dbając o to, żeby sama prozodia czy samo brzmienie języka niosło przyjemność słuchaczowi.
Bardzo dziękuję. Moim gościem była profesor Magdalena Steciąg, językoznawczyni i kierowniczka pracowni dziennikarstwa w Instytucie Filologii Polskiej.
Bardzo
na
mi
Uniwersytecie
miło się z wami spotkać.
Zielonogórskim. Do usłyszenia.
To jest Akademickie Radio Indeks.